Muy trozinho. Tadzisza Ewangelia jest jedną z wielu przypowieści, które Pan Jezus próbuje przybliżyć treści dotyczące życia duchowego i relacji pomiędzy człowiekiem i Panem Bogiem, i człowiekiem i człowiekiem. Przypowieść to inaczej parabola, tak to się nazywa, czyli parabola, słowo parabola pochodzi od greckiego parabolein, znaczy stawiać coś obok siebie dla porównania. Czyli w paraboli, czyli w przypowieści, Pan Jezus bierze sceny z życia codziennego, z życia rodzinnego, ale również przyrody, pokazując, starając się przez analogię pokazać rzeczy, które dotyczą spraw wewnętrznych, duchowych. I w dzisiejszej przypowieści mamy rzeczywistość, która dotyczy relacji pomiędzy człowiekiem i Panem Bogiem i człowiekiem i człowiekiem. Mamy trzy postaci, trzech bohaterów. Ojca miłosiernego, który obrazuje Pana Boga. I dwóch synów, którzy różni są, różnie się zachowują, różnią serce i trzeba się nam próbować w nich odbijać, reflektować w nich nasze nieuporządkowane postawy, tak jak u nich te postawy się objawiły. Spróbuję wam przybliżyć to, co się tutaj, co zostało przeczytane w takim kontekście żydowskim, innymi, tak zwane się nazywa Sitz im Leben, to znaczy, coś tak w teologii biblijnej nazywa, czyli siedzisku życiowym, czyli w takim układzie, kiedy Pan Jezus mówił to do jemu współczesnych, bo musimy mieć świadomość, że oto mówił do jemu współczesnych i sobie musimy wytłumaczyć, co to znaczy, jak oni mogli rozumieć to, co Pan Jezus do nich mówi. Otóż musimy mieć świadomość w pierwszej rzeczy, że ojciec w judaizmie i w tym układzie, w którym Pan Jezus żył, to była postać prawie że święta. To był patriarcha, on był tutaj władcą majątności, on był człowiekiem, był notablem i to była osoba, której się należał bezwzględny szacunek, ponieważ on był dawcą życia. I przychodzi, jest dwóch jego tych chłopaków. Jeden jest młodszy, drugi jest starszy. Młodszy przychodzi z tym żądaniem: ojcze, oddaj mi moją część majątku. Musimy mieć świadomość, że w takiej rodzinie ówczesnej taki młodszy syn prawie że nie miał praw. On część tylko majątku, mniejszą niż starszy syn, ale generalnie rzecz biorąc był w tej hierarchii rodzinnej, był na samym końcu. I on bezczelnie przychodzi do ojca i żąda od niego majątku, co oznacza, innymi słowy, ojcze, kładź się, umieraj, dawaj, co moje. Tak mniej więcej można byłoby to przełożyć. Jego tupet i ta bezczelność jest tak ogromna, że w normalnym układzie po prostu powinien zostać wywieziony na taczce mojej, tak skończyć, jak Jagna skończyła w chłopach u Rejmonta. Pamiętamy Jagnę? Tak? Jak ją wywieźli na takim ciepłym, takiej ciepłej materii poza opłotki wsi, tak? Czyli została wykluczona ze społeczności. W jeszcze bardziej intensywnym układzie mógłby być ukamienowany za tę obelgę. Tak to jest mostre. A co my tu mamy? Ojciec, idąc za tym żądaniem, daje mu tę część, on to spienięża, bo to chodziło o ojcowiznę, chodziło o teren, o ziemię, która mu przynależała i udaje się w obce strony. Co jest powodem tego działania? Powodem tego działania jest zaginienie wolności źle rozumianej, czyli tak zwanej samowoli. On nie chce być u ojca, nie chce słuchać się ojca, nie chce, żeby ten ojciec patrzył mu w gary, żeby go napominał, żeby go kontrolował, żeby w jakikolwiek sposób był od niego zależny. Mówi, dawaj co moje, ja będę rządził sam. Sam sobie będę sterem i okrętem. Tak rozumiana wolność jest samowolą i swawolą. To kończy się tak, jak się kończy. Czyli on udaje się w te strony tam, gdzie się udał i roztrwonił ten majątek, ponieważ nie miał doświadczenia, był lekkomyślny, tak czy inaczej do życia podchodził i musiał skończyć tak, jak skończył. Istotną rzeczą jest to, myśmy sobie uświadomili, że w naszej relacji do Pana Boga my mamy również myślone prawa. I każdy z nas, bardziej bądź mniej, tych praw nie chce przestrzegać. Mamy dekalog, który jest określonym powiedziałbym, systemem zasad, które Pan Bóg daje człowiekowi po to, żeby była harmonijna relacja pomiędzy człowiekiem i Panem. To są pierwsze trzy przykazania. I pomiędzy człowiekiem i człowiekiem to są kolejne siedem. I człowiek generalnie próbuje je naginać do siebie. Ja nie chcę Wam tu robić rachunku sumienia. Każdy jest tutaj świadomy i sądzę, myślący. A tak też mi proboszcz powiedział, że społeczeństwo jest myślące, tutaj miejscowe. W związku z powyższym, ja nie będę Wam tutaj robił wiwisekcji teraz rachunku sumienia, bo nie mam na to czasu. Natomiast chciałbym, żebyście nie uciekali przed sytuacją taką, w której próbujecie nagiąć dekalog do siebie. Czyli na przykład, weźmy pierwszy z brzegu. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. No jest pytanie, czy tam nie włazisz na drabinę i nie zrzucasz śniegu? Czy gdzieś nie jedziesz do kurnika, gdzieś do kurnika jakiś spożywczy mały, taki, to się nazywa kurnik. Nie jedziesz gdzieś do kurnika na rogu, żeby kupić paczkę masła, albo do Auchan, tak, żeby kupić coś większego, albo do Makro, żebyś już pół świniaka i mieć na 2 miesiące gotowizny i gwałcisz przez to Dzień Święty. I teraz pytanie jest, gwałcąc ten Dzień Święty, jeszcze jak ominiesz sobie mszę świętą, co się w Twoim sumieniu dzieje? Czy to już jest u Ciebie normalka? Czy też mówisz, bo wszyscy tak robią? A to chińska też pojechała i grekowski też to robi? I zetowski też to robi? W związku z tym, że ja też to będę robił. No to jest pogwałcenie przykazania. I teraz jest pytanie, czy ja gwałcę to przykazanie i chcę własno sobie stworzyć własny świat, własne reguły? I to jest obraz tego młodego chłopaka. Mówi, zostaw mnie. Daj mi moją ojcowiznę, to co mi się należy, ja będę sobie sam rządził i sam sobie będę ustawiał zasady. Ale ojciec mądry jest. Mówi, dobra, chcesz? Proszę, idź. No i on idzie. No i se rządzi. Rządzi się tak, jak się rządzi. Trwonią majątek, co przychodzi? Głód. I w tej przypowieści, w mentalności żydowskiej, ten głód jest skutkiem grzechu człowieka. I Pan Bóg próbuje pomóc człowiekowi w nawróceniu poprzez to, że człowiek doświadcza skutków swojego grzechu. Skutków swoich złych wyborów. Ten chłopak przeżywa głód, najmuje się jako pastuch do świń. Tam przeżywa głód, nie chcą mu dać strąków do jedzenia i ojciec nie idzie do niego, żeby go ratować, podrzucić mu tam sakiewkę, a kup sobie chleba, synku, syneczku, kochany. Nie. Mówi, cierp ciało coś. Chciałeś wolności? Masz. Chciałeś pogwałconych praw? Masz. Chciałeś swawoli? Masz. Pij piwo, byś sobie naważył. I czeka. Nie znaczy, że go nie kocha. Czeka na niego, żeby on zmądrzał. I co robi młody? Ano, młody w pewnym momencie już ma dosyć, tak? No to siada i mówi tak. Wtedy zastanowił się i rzekł. Iluż tu najemników mój ojca ma pod ostatkiem chleba, ja tu z głodu ginę. No i tam mówi, wezmę się do mojego ojca i tak dalej, i tak dalej. I tutaj teraz to przeczytam, skoro chcę Wam to przybliżyć. Otóż to jest element rachunku, przygotowania do spowiedzi. Warunków sakramentu pojednania i pokuty. Przypomnijmy je sobie. Pierwsze, rachunek sumienia. Drugie, żal za grzechy. Trzecie, mocne postanowienie poprawy. Czwarte, spowiedź szczera. Piąte, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Uwaga, czytam ten tekst, kiedy młody siada i zastanawia się, co zrobić z tym fantem, kiedy już ma taki głód. Wtedy zastanowił się i rzekł. Iluż tu najemników mojego ojca ma pod ostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabię, pójdę do mojego ojca i powiem mu. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Czyli tak, zastanowił się, czyli jest rachunek sumienia. Później mówi, powiem ojcu, zgrzeszyłem względem Bogu i względem Boga i względem Ciebie. Spowiedź szczera. Tak jest? Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Degraduję się. Tak? To jest żal i konsekwencje zadośćuczynienie. Uczyń mnie choćby z jednym z Twoich najemników. Podnosi się i idzie. Zwrot sam do tego, że przychodzi do ojca, co się dzieje? Ojciec stoi i czeka na niego. wzrusza się głęboko, przybiega do niego i on mówi do niego, sobie zwrócić uwagę, jak będziecie ewentualnie, macie tam wydrukowane chyba te teksty, proszę sobie zobaczyć, że drugim tym wezwaniu, kiedy ten syn przybiega, już rzuca się w ramiona tego ojca, mówi: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem ciebie już. I tu mu ojciec przerywa, nie pozwala mu powiedzieć: już nie nazywam się, nie godzin jestem być twoim nauczycielem, mnie chociaż jeden z twoich najemników. Nie pozwala mu tego zrobić. Podnosi go do godności dziecka swojego i mówi: dali go, przynieście szatę, dajcie mu pierścień i sandały na nogi. I to są trzy atrybuty godności. Mianowicie, pierwsze to jest ten... Dobrze, niech leży. Znowu spali. Chociaż będziemy mieli tak zwany event. Więc mamy trzy elementy. Mianowicie, to jest pierwsza, to jest ta tunika. Ta szata. To jest szata tkana. To jest coś, co miał tylko notable. Ktoś, kto był taki up the middle class. Ktoś, kto był kimś wyjątkowym. To była szata nie szyta, tylko w całości tkana. Taką szatę miał Pan Jezus. Proszę, pamiętajcie, słuchajcie Ewangelii o śmierci Pana Jezusa, kiedy rzucono losy o szatę Pana Jezusa. Szata tkana w pełni. Taką szatę nosił notable. Osoba w jakiś sposób wysoko postawiona w hierarchii. Sygnet jest oznaką władzy i bliskości. Sandały nosił tylko ziemiaki. Osoba powyżej średniej krajowej. Ani niewolnicy, ani plebs nie nosili sandałów. I teraz on dostaje tunikę, czyli szatę, daje sygnet na rękę i dostaje sandały. Czyli zostaje podniesiony do pełnej godności. I Pan Bóg, ojciec mu nie wyrzuca. Wystarczyło, że on po prostu mówił: dobra, zbierz i pójdę do ojca. I to wystarczyło, żeby mu przebaczył i nie wypomina niczego. No przychodzą, jest zabawa i tańce, tak? Cieszą się, bo on był żywy, bo był umarły, ożył, zaginął, a znalazł się. Ale mamy drugiego chłopaka. Drugi wcale nie jest lepszy niż pierwszy. Ponieważ przychodzi z pola i co słyszy? Tamten wrócił i w nim pojawiają się trzy elementy. To jest zazdrość, to jest niechęć wobec ojca, obelga, zaraz ją wytłumaczę, i wyobcowanie. Zazdrość polega na tym, że ten chłopak, drugi, niczego nie traci. Bo ten młodszy, przychodząc do domu, już nie dostanie tej ojcowizny. Te dwie parcele, które zostały, nie zostaną znowu podzielone na trzy i tamten młodszy dostanie znowu część. Nie. On jest podniesiony do godności, ale to, co przefurgał, to furgał. Ten ma swoje, trzymasz, masz swoje. A on przychodzi i mówi tak. Ten twój syn, nie mój brat, tylko ten twój syn poszedł tam i przepuścił majątek z nierządnicami. Proszę wziąć tekst do ręki i zobaczyć, że w całej racji nie ma nawet słowa o nierządnicach. On przepuścił ten majątek żyjąc rozrzutnie. Ale żyjąc rozrzutnie może znaczyć, że grał w kości, że kupował sobie luksusowe ubrania albo pił sycerę. To jest taki napój alkoholizowany. Nigdzie o narządnicach nie ma. I to zjawisko psychologii zwane projekcją. Otóż to jest coś takiego, że kiedy ja nie wiem o kimś czegoś, a próbuję wytłumaczyć sobie, to mogę mieć taką pokusę przerzucenia własnych pragnień i nieporządków na daną osobę. Uświadomię to w taki sposób. Cierpisz na bezsenność, stajesz, chcesz zasłonić okno, patrzysz, a w środku nocy twój sąsiad wraca do domu. Myślisz sobie, taka godzina, no. A gdzie już on mógł być? Tak? No i tam w tym swoim sercysku coś sobie wydumałeś, czy wydumałaś. Spotykasz Krychę spod 13 następnego dnia i mówisz: słuchaj, Krycha, wczoraj Igrekowski wrócił o tej i o tej. Wiesz. Krycha, nie lepsza, mówi: Po czym spotyka Zetoską spod 16 i mówi tak: wyobraź sobie, że ten to jest w ogóle i ta Jolka to ma z nim po prostu piekło i sztuczną nogę. A chłop wrócił z delegacji, na przykład rozkraczył się samochód, albo pękły szyny i PKP nie dojechało na czas. Ale one tego nie wiedzą, tak? Po 2 tygodniach chłop dowiaduje się, że jest krokodylem. Nie dość, że jest wyrządzona krzywda jemu, jego dobremu imieniu, ale z drugiej strony człowiek, który w taki sposób funkcjonuje, obnaża swoje nieuporządkowane serce. I dobrze proszę pamiętać, że jeżeli kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób będziecie próbowali kogokolwiek, o cokolwiek oskarżyć, a nie wiecie do końca, o co chodzi i skąd, i po co, i dlaczego, to może się zdarzyć, żeście komuś uszyli buty kilka rozmiarów za duże, a Pan Bóg wcześniej czy później da ci odczuć niegodziwość twojego działania. Więc jak masz coś powiedzieć, a nie wiesz do końca, a nie wiesz dlaczego, nie znasz przyczyn, lepiej siedź cicho. A swoje uporządkowane serce odda Panu Bogu, żeby ci je oddał. I to jest o tego chłopaka. On przepuścił ten majątek z nierządnicami. Wiecie, o co mu chodzi? On tu z tym ojcem jest, on udaje sprawiedliwego, ale on tak samo by poszedł w siną dalej. I by sprzedał to może te jedmorgę i też by pochulał i to jeszcze nie pochulał w kości i pijąc cyserę, tylko by pochulał z nierządnicami. Taki jest ten starszy syn. Ale pozornie jest sprawiedliwy i grzeczny. Ale w tym dyskursie, w tym dialogu obnaża się jego serce. Jeden jest beznadziejny i drugi jest beznadziejny. Jak się zachowuje ojciec względem tego starszego? Wychodzi do niego, bo jest muzykę i tańce i on nie chce wejść do domu. Czyli się wyobcowuje, jest na zewnątrz wspólnoty i nie chce wejść. A ojciec do niego wychodzi i mówi, dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje należy do ciebie. Chodź, nie blokuj się, przebacz. I tutaj końcówka, Ewangelia nam nie mówi, jak to się skończyło. Natomiast mamy drugie czytanie dzisiejsze, jest wyzwaniem, w imieniu Chrystusa mówię, pojednajcie się z Bogiem. A ja tu chciałbym wezwać was do dwojakiego pojednania. Pojednania z Panem Bogiem i z ludźmi. Pamiętajcie, że brak przebaczenia to jest rana, która jątrzy człowieka, który żywi w sobie niechęć za krzywdę doznaną. Pan Jezus nie każe nam, nie wzywa nas do przebaczenia naszym winowajcom dlatego, żebyśmy byli tacy hop do przodu i szlachetni. Nie. Jemu chodzi o nas, żeby nas nie zżerał jad niechęci, żalu i pretensji. Bo kiedy ty żywisz w sobie niechęć, ty w sobie karmisz się krzywdą, która cię spotkała, to niszczy to ciebie. A czasami zdarza się tak, że człowiek, który wyrządził ci krzywdę, w ogóle o tym nie wie i w ogóle go to nie obchodzi. Chodzi o to, żebyś ty się uwolnił. Zostaw Panu Bogu wymierzenie sprawiedliwości, ponieważ Pan Bóg wcześniej czy później wymierzy mu sprawiedliwość. Zło wymierzone komukolwiek wraca do człowieka po kole zwielokrotnione. Tak samo jak i dobro wydane człowiekowi zwraca do tego człowieka zwielokrotnione. Zostaw Panu Bogu, on go wcześniej czy później wymierzy mu sprawiedliwość. Ratuj siebie i oddaj Panu Bogu tę sprawę. Są 2 rodzaje przebaczenia. Przebaczenie z woli i przebaczenie z serca. Generalnie rzecz biorąc, kiedy boli nas serce, bo nas ktoś poważnie skrzywdził, to po prostu emocjonalnie nie możemy tego zdzierżyć. Ale to nie chodzi o to, żebyś ty nie reagował, żebyś ty zapomniał i w ogóle, żeby to nie istniało. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś to puścił. Nie chcesz tego. Panie Jezu, oddaję ci tę sprawę, oddaję ci tę chorobę, oddaję ci tę krzywdę. A Pan Bóg ci to rozpuści swoją łaską. Natomiast jak się zamkniesz, to serce sklepisz. To jest takie twarde, zgorzkniałe, krytykanckie, nie do przejścia. I taki człowiek, takiemu człowiekowi trudno jest ze sobą samemu żyć i otoczenie ma trudności z nim żyć, bo on wszędzie widzi wtedy to czy tamto, jest ma gorycz, jest nieufny, jest zamknięty, jest poraniony i generalnie rzecz biorąc wietrzy wroga i nieprzyjaciela wszędzie, gdzie się ruszy. Chodzi o to, żebyś był wolny. Żebyś był szczęśliwy i radosny. A będziesz szczęśliwy i radosny wtedy, kiedy będziesz dzieckiem Pana Boga. Przede wszystkim. A będziesz dzieckiem Pana Boga, kiedy usiądziesz i powiesz: Ojcze, zgrzeszyłem względem Ciebie i względem Boga. I On Cię weźmie wtedy na ręce, ogarnie Cię, da Ci wszystko, co Ci potrzebne. machnij ręką na jakiegoś tam Iksińskiego, Igrekowskiego i Zatowskiego. Machnij na to ręką, bo to nie jest barwą takłaków. Ty jesteś ważny. Twoje serce jest ważne. A im bardziej będziesz uporządkowany, tym bardziej łatwo będzie się złożyło i tobie się ze sobą będzie łatwiej żyło. A wcześniej czy później dowiesz się, jak Pan Bóg to ocenił, jak Pan Bóg to przeprowadził. Warto naprawdę. I to nie jest bez kozery. To, do czego Pan Bóg nas wzywa, jeśli chodzi o przebaczenie. I przebacz nam nasze grzechy, jako my przebaczamy naszym winowajcom. Jest wezwaniem Ojcze Nasz, które w sposób szczególny w tej paraboli, w tej przypowieści jest aktualne. A przebaczenie grzechu poprzez wyznanie i przyjście do Pana Boga z prośbą o przebaczenie jest może najważniejszym tym, co daje pokój serca, jakiego świat dać nie może. Widzicie, event skończył się szczęśliwie, okulary spadły, ale się nie potukł. Zapraszam na jutro. Jutro będzie będę mówił o Słowie Bożym, będę wam tam różne rzeczy takie tłumaczył, żeby odkryć Pana Boga, jak on tam się kryjący i mówiący, ale to te triki to wam powiem jutro. We wtorek wytłumaczę wam, co to jest Eucharystia i co się dzieje w ogóle przy świętej. A w środę to będzie tak zwany surprise. Jak to się na Boże, jak jest taki, wchodzi się na urodziny, światło zgaszone, delikwent wchodzi, wszyscy surprise! Tak? Jestem zaskoczony wtedy. No to w środę będzie surprise. Znaczy niespodzianka.